Drugi element, który z tym się wiąże, to jest specyfika tego zawodu. Jak mówię, poza pedeutologicznymi prawidłowościami spróbujmy wyciągnąć to, co jest szczególnie w tym zawodzie wyraziste. A to, co jest szczególnie wyraziste, to jest właśnie niejednoznaczność tego zawodu. To jest jeden z tych zawodów, które mają wpisaną niejednoznaczność. Co to znaczy? To znaczy, że to jest zawód, który jest niejako rozpięty. Ja mówię rozpięty celowo, ponieważ my tutaj mówimy o napięciach. To jest zawód, który jest budowany na napięciach. To jest jego istota, w związku z tym on zawsze będzie trudny. On zawsze będzie wyzwaniem, natomiast dlatego on jest tak szalenie wysoko ceniony i zapisywany w dokumentach Kościoła, w wypowiedziach papieskich, kolejnych papieży. Mówi się o szkole w ogóle i o szkole katolickiej w niesłychanie takim zasadniczym tonie i z oczekiwaniami ogromnymi. Właśnie dlatego, że to jest nieustające napięcie. Człowiek wchodzi na takie pozycje, na taką pierwszą linię, gdzie rozgrywa się budowanie człowieczeństwa. Tak, Jan Paweł II mówił, że to wychowywanie jest w gruncie rzeczy stwarzaniem człowieka do człowieczeństwa, więc to musi być napięcie. To nie da się tego rozpisać na zestaw czynności. Więc to jest w pierwszym rzędzie to jest napięcie pomiędzy rolą zawodową i rolą społeczną. To nie jest tym samym. Napięcie między rolą zawodową i społeczną jest charakterystyczne dla zawodów zaufania publicznego. Ponieważ to są zawody, które zakładają, że człowiek przekracza scenariusz przewidziany instytucją i zakresem obowiązków. Dlatego ludzie darzą przedstawicieli tych zawodów zaufaniem. Dlatego zaufania publicznego. Czyli to są zawody, w których się zakłada, że człowiek robi nie tylko tyle, ile ma zapisane w zakresie obowiązków, ale robi to i tyle, ile uważa, że jest ważne ze względu na istotę tego, co robi. Powiedzieliśmy, co jest istotą. Czyli co jest w stanie zrobić ze względu na rozwój dzieci, ale także rozwój swoich kolegów nauczycieli. To jest bardzo ważne. Wiadomo, że pewne animozje, aż do sytuacji konfliktów takich skrywanych, ale jednak dość poważnych, w gronie nauczycielskim mogą być rzeczywiście przyczyną bardzo poważnych, destrukcyjnych procesów u tych osób. Więc to nie jest tylko kwestia relacji nauczyciel-dziecko. Więc to jest pierwsze napięcie. I to jest to napięcie, które sprawia, że w gruncie rzeczy z jednej strony to jest rzeczywiście zestaw kompetencji, umiejętności zawodowych i tego wszystkiego, czego wymaga instytucja w danym momencie przez obowiązujące przepisy. Natomiast na drugim biegunie jest rola społeczna. I to jest rola społeczna, która polega na tym, że to jest człowiek, który wspiera kompetentnie rozwój młodego pokolenia. To jest oczekiwanie społeczne. Nauczyciel to jest ktoś, kto nie tylko potrafi, ale chce. Chce wspierać rozwój młodego pokolenia, czy dziecka, czy młodego człowieka. To, że potrafi i chce, oznacza, że robi to nie tylko w zakresie precyzyjnie opisanym zakresem obowiązków określonej instytucji. To jest rola, w którą wchodzi. Wchodzi dobrowolnie, wybierając ten zawód. I decydując, że to jest świadomie podjęta rola. Idźmy jeszcze krok dalej. W przypadku szkoły katolickiej sprawa jest jeszcze poważniejsza. Napięcie się robi jeszcze bardziej dramatyczne. Ponieważ w gruncie rzeczy zarówno rola zawodowa, jak i rola społeczna wpisane są w powołanie. Nie ma tu innego wyjścia. To nie jest tak, że ktoś jest nauczycielem i ma powołanie, a ktoś jest nauczycielem, ale nie ma powołania. To jest język potoczny. My możemy powiedzieć, że sądząc z boku, patrząc, rzeczywiście ten człowiek się minął z powołaniem, mówimy. Natomiast z perspektywy rozwoju zawodowego to może być błędne odczytanie swojego powołania. Wtedy to jest kwestia i samoświadomości, i tego, o czym będziemy mówić jutro. Być może dyrektor jest tą osobą, która musi uświadomić temu człowiekowi, że być może to nie jest jego droga. Nie w sensie zasadniczych błędów, jakie popełnia, ale w sensie tego, że rzeczywiście można mieć wątpliwości, czy to jest jego powołanie. My mamy bardzo często skłonności do myślenia potocznego. W gruncie czy powołanie to jest to, w czym człowiek się dobrze czuje i jest generalnie dobry. Natomiast to jest tylko powierzchnia. Jeżeli patrzymy z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego, a z tej patrzymy, to powołanie polega na tym, że to my jesteśmy powołani do czegoś. To nie my oceniamy, że chyba mamy do tego powołanie, bo nam świetnie idzie. Tylko, że my jesteśmy powołani do czegoś. Natomiast może tak być, że odczytujemy to błędnie. Że mamy tak silną intencję, że zaczynamy iść w poprzek naszego powołania. Co oczywiście skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami i wewnętrznymi, osobistymi, i zewnętrznymi. Ale co wychodzi znacznie poza umiejętności zawodowe. Więc pierwsze napięcie występujące w rozwoju zawodowym. Trzeba przyjąć, że on obejmuje rolę zawodową ze wszystkimi kompetencjami, o których się mówi w pedagogice, w pedagogologii itd. Rolę społeczną, która jest przyjęciem na siebie oczekiwań społecznych. Świadomości, że społeczeństwo ma takie oczekiwanie, ponieważ tak odczytuje naszą decyzję wyboru tego zawodu. I wreszcie trzeci element powołania. Kwestia namysłu, czy rzeczywiście to jest moje powołanie, ale jeżeli wybieram ten zawód świadomie w dobrej wierze, nie ze względów czysto pragmatycznych czy tam jakichś instrumentalnych i traktuję to poważnie, uważam, że tak, wybieram to, tak to odczytuję, chcę to zobaczyć jako swoje powołanie, ponieważ to jest to myślenie, w którym my nie przyjmujemy, że jeden ma powołanie, drugi nie. My traktujemy to z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego. Nie ma człowieka, który nie ma powołania. Może być tylko człowiek, który go nie widzi, nie znajduje, nie chce go znaleźć, ucieka. Różne tu są warianty. Natomiast nigdy nie jest tak, że nie ma. Jeden ma, drugi nie ma. Więc to jest pierwszy poziom, bardzo trudny, dotyczący rozwoju zawodowego. Człowiek musi się na tyle rozwijać, żeby się rozwijał w zakresie roli zawodowej, roli społecznej i powołania. I to powołania odczytywanego jako właśnie służenie dobru, w tym przypadku dzieci, wychowanków i tych, którzy z nami pracują. Współpracowników, którzy znaleźli się w tym samym miejscu i tworzą to samo środowisko i wspólnie pracujemy nad tym, żeby to środowisko się przekształcało coraz bardziej we wspólnotę. To jest bardzo trudne. Budowanie wspólnoty jest zawsze bardzo trudne, oznacza bardzo poważne koszty dla wszystkich członków. Nigdy nie jest tak, że to jest modelowe ciało, które jednym się udaje, drugim nie. Natomiast to jest zawsze przedmiot ciężkiej pracy i do tego również muszą być nasi wychowankowie doprowadzeni, ponieważ oni nie stworzą dobrej rodziny i nie wejdą w środowiska, gdzie będą budować wspólnoty, jeśli nie przejdą drogi, w której widać, że to jest ciężka praca wszystkich. Do tej ciężkiej pracy wszystkich musi być przygotowany nauczyciel. To jest jego rozwój zawodowy. Czyli najpierw do tych trzech elementów. Z tymi trzema elementami wiąże się następny wymiar. Mianowicie specyfiki działań pedagogicznych. Nauczycielskich w znaczeniu szerokim. Takim jak się mówi o nauczaniu i wychowaniu albo o nauczaniu wychowującym. Specyfiki tych działań. Wiadomo, że działanie zawsze jest tą czynnością, która jest zorientowana na określony cel. Tym się różni od czynności. więc jest zorientowana na cel. Natomiast tu również mamy do czynienia z napięciem. Tak jak tam było napięcie między tymi rolami, tak w przypadku działania pedagogicznego mamy stałe napięcie pomiędzy działaniem celowo-racjonalnym i działaniem interakcyjno-dialogowym. Co to znaczy? To znaczy, że w każdym działaniu pedagogicznym występują obydwa te wymiary. Ani jeden, ani drugi nie wyczerpuje tej roli zawodowej. Specyfika jej polega na tym, że zawsze występują obydwa. Natomiast to jest również napięcie. W związku z tym w każdym działaniu bardziej idziemy w stronę celowo-racjonalną albo bardziej w stronę interakcyjno-dialogową. Co to znaczy? W działaniu pedagogicznym zawsze chodzi o realizację pewnych celów, pewnych zadań. Do tego mamy określone środki, do tego dopasowujemy określone metody, techniki działania. Potem sprawdzamy efekty. W działaniu celowo-racjonalnym możemy mówić o skuteczności. Jakieś działanie było dobrze zorganizowane, dobrze zaplanowane, kompetentnie. W związku z tym można sprawdzać, w jakim stopniu jest szansa, że potencjalnie możemy powiedzieć, że ono jest skuteczne, a potem możemy nawet to sprawdzić, czy było skuteczne. Natomiast to jest tylko jeden biegun tej skali. Na drugim biegunie tej skali, a cały czas mamy na pamięci, że istotą szkoły, a w związku z tym istotą tego zawodu jest dobro. Dobro dziecka, dobro tego, kto to robi w sensie osobowym, rozwoju osobowego. Wszystkich. Głównie w tym przypadku dzieci, dla których jest szkoła. Ale jak mówię, tutaj trzeba cały czas pamiętać, że nauczyciel jest równie ważny w znaczeniu rozwoju osobowego. Jeżeli nauczyciel się nie rozwija osobowo, nie będzie w stanie pobudzić rozwoju osobowego dzieci. To jest prawidłowość, która jest żelazną podstawą. Nie da się tego oddzielić. Nie da się stymulować rozwoju osobowego z perspektywy kogoś, kto nie pracuje nad własnym rozwojem osobowym. To jest czytelne i to natychmiast zostanie zweryfikowane przez praktykę życia szkoły. Więc po drugiej stronie jest wszystko to, co się wiąże z relacją. Działanie nauczyciela jest działaniem w relacji. Jest zawsze działaniem pomiędzy. I to jest działaniem pomiędzy nauczycielem a dzieckiem, pomiędzy nauczycielem a dziećmi, które też są we wzajemnych relacjach, ale z perspektywy rozwoju zawodowego również pomiędzy nauczycielem i nauczycielem. I tymi, którzy są na tym samym poziomie i tymi, którzy już są w stosunku do siebie w określonych funkcjach. Nauczycielem opiekunem i tym, komu ma on pomagać. Czy potem tym, kto będzie koordynował pewne działania w jakimś większym zespole. Czyli tutaj te relacje są bardzo skomplikowane, a jeżeli mówimy o relacjach, to wtedy naszym celem jest budowanie konstruktywnych relacji. To jest cel, bardzo konkretny. Natomiast ponieważ ludzie nie są maszynami, każdy jest inny, nie da się ani zaprogramować, ani przewidzieć wszystkich zachowań, wszystkich reakcji. W związku z tym to nie jest działanie celowo-racjonalne. To musi być działanie, które rządzi się innymi mechanizmami. Rządzi się wrażliwością na interakcje z konkretnymi osobami. Bardzo często z bardzo różniącymi się, czyli na interakcje złożone z reagowania na bardzo różnych ludzi, bardzo różne ich reakcje. Więc to już wymaga innego typu kompetencji. Ktoś może być genialnym metodykiem, pracuje jak maszyna, tyle tylko, że on nie odczuwa tego, co się dzieje w interakcji między nim a drugim człowiekiem. I nawet jeżeli to wszystko, co robi z perspektywy kontroli, wygląda genialnie, szczególnie kontroli papierowej, w dokumentach wszystko jest imponujące, ale my mówimy potocznie, on nie ma kontaktu. To jest to określenie potoczne, w którym się bardzo wiele mieści, ale tu się mieści, począwszy od interakcji, która jest interakcją wspierającą. Tutaj Grzegorzewska bardzo ładnie to określała i mówiła właśnie, że są nauczyciele, którzy są nauczycielami wznoszącymi, podnoszącymi i nauczycielami, którzy są w swoim wymiarze interakcyjnym hamującymi, blokującymi. Młodzi ludzie by powiedzieli kolokwialnie dołującymi. To jest wymiar ich interakcji. Tak funkcjonują, przyjmując to bardzo często jako cechę swojej osobowości. Niewątpliwie to ma związek w dużym stopniu z temperamentem, z konstrukcją, ale jeżeli mówimy o rozwoju zawodowym, ktoś się decydował, że idzie do zawodu i wie o tym, że to jest element jego oddziaływania. To nie jest dodane. To jest taki sam element, jak jego umiejętności celowo-racjonalne. W związku z tym musi coś zrobić ze sobą, żeby zmienić swoje interakcje, żeby zwiększyć swoją empatyczność, żeby jednocześnie doprowadzić do sytuacji, w których te reakcje są konstruktywne, co jest bardzo trudne. Mówimy tutaj o tym wymiarze, który ma charakter interakcyjno-dialogowy. Tutaj dialogika, cała filozofia z dużymi tradycjami, bardzo pięknymi, więc tu ich oczywiście nie będziemy streszczać, ale powiedzmy tylko jedno, że dialog jest relacją między podmiotami. Czyli to jest relacja, w której zakłada się, że to są dwa podmioty traktujące siebie w sposób podmiotowy, nie instrumentalny. To jest raz. Po drugie, dialog musi mieć charakter właśnie niepragmatyczny, nieinstrumentalny, bezinteresowny. To nie znaczy, że docelowo nam nie chodzi o to, żebyśmy się dogadali. Ponieważ to może być tutaj cel. To nie chodzi o ten typ niecelowości. Chodzi o to, że w dialogu strony dialogujące nie mogą siebie traktować instrumentalnie. Czyli dialog jest zaprzeczeniem manipulacji. Dialog jest założeniem, że tak długo próbujemy na poziomie podmiotowym się ze sobą dogadywać, aż dojdziemy do jakiegoś porozumienia lub nie. Lub dojdziemy do tego, że rzeczywiście bardzo wiele nas różni, ale szanujemy to, co nas różni. Ewentualnie, jeżeli uważamy, że to może być destrukcyjne, zastanawiamy się, co zrobić, żeby tę różnicę osłabić i żeby ona była uświadomiona przez obydwie strony. Więc dialog jest bardzo trudną relacją, bo to jest relacja w gruncie rzeczy, która u podstaw ma właśnie takie myślenie osobowe. Wzajemny szacunek, założenie godności, wzajemna podmiotowość, zgoda na to, że możemy się nie porozumieć. To jest bardzo ważne. Ale nie porozumieć w sensie dojść do tego, że siebie wzajemnie respektujemy w tej różnicy. Tylko nie możemy się porozumieć, a więc nie jest tak, że w którymś momencie, ponieważ się nie możemy porozumieć, idziemy w manipulację. Trudno. Będą warunki, to będziemy dialogować. I teraz jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że w zawodzie nauczyciela nigdy to nie jest pełny dialog. Tu bardzo ciekawie na ten temat pisał Buber, który jest takim klasykiem dialogu pedagogicznego i którego się cytuje często, natomiast nie zwraca się uwagę na to, co Buber twierdzi. Zawód i relacja nauczycielska nigdy nie jest relacją symetryczną. Czyli to jest specyfika dialogu pedagogicznego, że strony nie są równoprawne i równoważne. One są obydwie, te strony podmiotowe. Obydwie muszą być respektowane swojej godności. Natomiast nie są symetryczne w jakim sensie? Odpowiedzialności. W dialogu pedagogicznym odpowiedzialność za jego przebieg spoczywa na nauczycielu. Za przebieg tego dialogu. Czyli on decyduje, jaki jest przebieg, jak go prowadzić, w którym momencie go wzbudzić, w którym momencie go osłabić. Szalenie trudne. Więc ta jego kompetencja interakcyjno-dialogowa jest kompetencją, która zakłada przede wszystkim bardzo dobrą znajomość kogoś, z kim wchodzimy w relację. Możliwie jak najlepszą. I to taką znajomość rzeczywiście opartą zarówno na obiektywnych faktach, jak na empatii. Próbie możliwie jak najpełniejszego wczucia się. Cała ta sfera interakcyjno-dialogowa ma również charakter działania przez Modelowanie. Modelowanie sobą. Prawda? Tu się mieści sytuacja przykładów, wzorów, gdzie w gruncie rzeczy ja mogę budować interakcje, nie mówiąc nic w sensie wychowawczym, niczego nie przekazując i tak dalej. Tylko zachowując się w jakiś sposób, przejawiając jakąś postawę. Wtedy ta interakcja wynika z tego, jak ja się zachowuję.